Witam serdecznie wszystkich uczestników. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Tutaj troszeczkę będzie techniki w moim wystąpieniu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, równo przed rokiem, w tym samym miejscu, podczas konferencji, podsumowując swoje wystąpienie poświęcone strategiom informacyjnym, które przedstawiały w mediach katastrofę smoleńską na przestrzeni 5 lat, bo taki okres analizowałam, zaznaczyłam, że skutkiem fałszywej i zakłamanej strategii informacyjnej, bo z taką niestety mieliśmy do czynienia, jest zapadanie się tutaj w cudzysłowie, to jest taki termin jeszcze może nienaukowy, ale on tutaj tłumaczy pewne rzeczy, zapadanie się mediów komercyjnych, ale też niestety i publicznych wówczas na przestrzeni tych 5 lat w pewną informacyjną próżnię. I efektem tego było to, według mnie, że każdą z rocznic smoleńskich poprzedzała negatywna kampania w mediach. Ona była skierowana przede wszystkim przeciwko tym, którzy tę rocznicę upamiętniali na różne sposoby. Ta kampania negatywna wynikała z faktu, iż temat katastrofy smoleńskiej w mediach, w przestrzeni medialnej zasadniczo, moim zdaniem, został złożony do strefy tabu. Tam został zamknięty jako temat zakazany, który narażał każdego, kto odwołuje się do Smoleńska, jako, i tutaj cytat, do politycznego pożywiania się narodowym nieszczęściem. I to było, zdaniem tego głównego nurtu mediów, niegodziwe. Tego nie należało robić. O katastrofie natomiast w przestrzeni głównych mediów można było mówić i pisać w tornie alarmistycznym, w jakiś sposób takim, że jeszcze raz, czy nie lepiej zakończyć tego tematu, po co to znów podnosić, albo ewentualnie nieprzychylnym bardzo wobec strony, która najbardziej jest poszkodowana i w jakiś sposób upomina się tutaj w cudzysłowie o swoje. Wspomniałam także, że media głównego nurtu zmieniły się w rodzaj medialnej poduszki amortyzacyjnej ówczesnej partii rządzącej i ówczesnego rządu. Dzisiaj powiedziałabym, że pewnej zapory ogniowej. To stwierdzenie usłyszałam przed 2 dniami z ust pana ministra Antoniego Macierewicza. I ja tutaj powiedziałabym tak, że to była pewna zapora oczywiście ogniowa medialna. Zaś cały arsenał strategii informacyjnych odczytywałam jako system strategii raczej nie służącej informacji, ale dezinformacji na temat katastrofy smoleńskiej. I w tej sytuacji można było obserwować, jak funkcje kontrolne mediów głównego nurtu przybrały niestety formy dysfunkcyjne. Przekształciły się w stronę zaangażowaną, na rzecz strony rządowej. Funkcje zaś informacyjne, podstawowe przecież funkcje informacyjne mediów zmieniły się we własną niestety parodię i przypominały wręcz tubę dezinformacyjną. Natomiast funkcja objaśniająca, która też jest bardzo ważną funkcją mediów, jak również funkcja komentująca, która jest także zasadniczą funkcją mediów, przybrała formy, które kreowały w kraju, w przestrzeni medialnej i nie tylko medialnej, strukturalny chaos informacyjny. I postawiłam na koniec tezę, że w zaistniałej sytuacji media służące w jednej z podstawowych swoich funkcji bezpieczeństwu informacyjnemu kraju i bezpieczeństwu informacyjnemu całego społeczeństwa mogą paradoksalnie stanowić wręcz jego bezpośrednie zagrożenie. A jeśli tak, to można postawić kolejną tezę, że stanowią one na gruncie przekazów polskojęzycznych składową informacyjnej wojny. I można postawić roboczą tezę, że uczestnikami takiej wojny informacyjnej od czasu Smoleńska jesteśmy. A więc, czym jest bezpieczeństwo informacyjne państwa i jakie są skutki jego deficytów? To już jest temat na odrębną konferencję i myślę, że niestety sprawa bezpieczeństwa informacyjnego jest ciągle bagatelizowana. Postawiłam na koniec też, że obecną misję informacyjną na przestrzeni tych 5 lat media głównego nurtu w najlepszym wypadku wypełniały jedynie pozornie informacyjną misję, pozornie kontrolną i pozornie objaśniającą rzeczywistość, zaś ich faktyczna działalność to w istocie wyłącznie zarządzanie uwagą odbiorcy mediów i zarządzanie także emocjami odbiorcy mediów. A więc zarządzanie uwagą, to jest bardzo ważna rzecz, i zarządzanie emocjami, te dwie rzeczy. I dzisiaj, już będę robić to wstępie szybszym, chciałbym przedstawić właśnie egzemplifikację nowych dezinformacji i funkcji pozornie informacyjnych skupionych wyłącznie na zarządzaniu emocjami i zarządzaniu uwagą. I w referacie skupię się na przedstawieniu dyskursu na temat religii smoleńskiej wedle modelu podstawowej formuły Laswellowskiej, która odpowiada zasadniczo na trzy pytania. Kto mówi, co mówi i z jakim skutkiem? I ta trzecia część, odpowiadająca na pytanie z jakim skutkiem, będzie jednocześnie częścią końcową mojego wystąpienia. A więc jeszcze jedna rzecz, chciałabym tutaj, w temacie moim jest polskojęzyczne media. Tutaj chciałabym króciutko wyjaśnić, że nie chodzi mi o sprawy tego terminu polskojęzyczne. One głównie, używanie tego terminu pełni pewną funkcję wykluczającą z dyskursu. Ja nie oceniam tego, tylko taki być może jest zamysł, którzy stosują tego terminu. Ja tutaj mówię wprost, że chodzi mi o dyskurs przekazów mediów koncernów zagranicznych na rynku polskim, a więc stricte polskojęzyczne, ponieważ te podmioty zagraniczne, one operują w domenie języka polskiego, a więc stricte te przekazy także mają charakter polskojęzyczny. A więc przechodząc do tego pytania Laswellowskiego, kim jest nadawca, kto mówi? Jest to wydawnictwo Axel Springer na rynku polskim od 1994 roku, jeżeli chodzi o pismo Newsweek, bo takie będzie tutaj analizowane, tego pisma przekazy, jest od 2001 roku. Axel Springer jest wiodącą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce sprzedaje ponad 122 milionów egzemplarzy rocznie, co stanowi ponad 16% udziału w całym rynku, jeżeli chodzi o polski rynek. Portfolio Axel Springer to jest przede wszystkim tabloid Fakt, ale to jest cały segment prasy i automotoryzacyjnej, informacyjnej, poradnikowej, Autoświat, Komputer Świat. Warto jeszcze wspomnieć o dziennik Infor. Infor Business to jest także bardzo ważna spółka. 49% udziałów, to mało się może o tym mówi, mało wie, że także należy do Axela. Jeszcze chciałabym zaznaczyć przy okazji, warto o tym powiedzieć, że Axel Springer jest składową wielkiej triady podmiotów niemieckich na polskim rynku. Kolejne te podmioty to jest Bauer Media Group i oczywiście Passauer Neue Presse. Bauer Media Group jest to wielki megakoncern. Tu nie miejsce o tym, żeby mówić, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o rynek chociażby polskiej radiofonii, to Bauer kontroluje aż 33% udziałów na całym rynku prasowym czasopism polskich, plus właśnie to audio, czyli 20% całego, 8% całego rynku, jeżeli chodzi o radio, przede wszystkim RMF, cała grupa, plus oczywiście portale internetowe, interia.pl. Natomiast jeżeli chodzi o Passauer Neue Presse, ta trzecia składowa to jest przede wszystkim z 24 tytułów na rynku prasy regionalnej, czy czasopism 20 jest własnością Passauer Neue Presse. I to tyle na temat kto mówi. Oczywiście wracamy do podmiotu Axel Springer. Punkt naszych rozważań kolejny. Co mówi? Odpowiedź na pytanie co mówi. A więc w analizowanych ponad 24 numerach Newsweeka od marca 2015 roku do marca 2016 roku, do tego tygodnika numeru, który ukazał się teraz, jest w kioskach jeszcze, w 18 numerach analizowanych był różnego rodzaju wzmian na temat Smoleńska i wątków smoleńskich. Nie było jednak ani jednej publikacji, która byłaby wprost expressis verbis poświęcona religii smoleńskiej czy mitowi smoleńskiemu, bo te terminy, Kościół smoleński, kolejny termin, tu będziemy w pewnym sensie stosować zamienne. Te pojęcia przewijają się przez publikacje tygodnika jako rodzaj pewnego słownego skrótu myślowego, hasła wywoławczego. Wyłączność jednak, kiedy pojawia się po raz pierwszy termin religii Lidia Smoleńska. Tutaj widać wyraźnie, że tygodnik zarezerwował wyłączność na to pojęcie, na jego objaśnianie i na jego definiowanie profesorowi Normanowi Davisowi. Mianowicie 8 sierpnia 2010 roku Norman Davis udzielił dla tygodnika Newsweek wywiadu, w którym właśnie po raz pierwszy użył tego terminu sekta smoleńska. Nie było jeszcze mowy o religii smoleńskiej, ale przywołane zostało hasło sekta smoleńska. I tutaj, nie wiem czy to zadziała, chyba wyłączyłam. O, właśnie mamy. I tutaj mamy ten wywiad i w tym momencie mowa jest o tym, że PiS nie jest normalną opozycją, a sektą polityczną posiadającą guru, misję i własnych świętych. To raczej ruch wywrotowy, który próbuje nie tyle polepszyć trzecią RP, co ją zburzyć. I Norman Davis tak określił to pojęcie sekty. Po raz kolejny w 6 lat później, na łamach tygodnika Newsweek tego samego, wraca do tego tematu w tym samym wywiadzie i tutaj w tym momencie mówi o tym, że podtrzymał swoją opinię o sekcie, że jest to organizacja zamknięta, bo dziennikarka oczywiście zapytała, czy podtrzymuje swoje zdanie, że PiS jest sektą, ma swoich świętych, ma swoją mitologię. Profesor to podtrzymał i powiada, że ma swoich świętych męczenników, przede wszystkim nieomylnego wodza, który wszystko trzyma w tajemnicy, głosząc dwuznaczne przepowiednie i potępiając nieposłusznych towarzyszy. Taka organizacja nie jest zbyt odległa od praktyki PiS, powiada, które nie stwarza wrażenia normalnej, transparentnej partii politycznej. Nie wiemy do końca, co się kryje w głowie guru, nie wiemy, do czego on dąży. I tutaj po raz pierwszy pada ten termin religii smoleńskiej i powiada profesor, że to jest bardzo ważny instrument pisowskiego mitu. Tak zwane szukanie prawdy polega na oczekiwaniu na werdykt, który znany jest od dawna bez przeprowadzania odpowiedzialnego śledztwa. Nieodpowiedzialnego, proszę zobaczyć, jest śledztwo odpowiedzialne. Tutaj zwracam uwagę. Nie licząc się empiria, naukowe dowody, konkluzje polskich organów powołanych do badania przyczyny katastrofy. Liczą się ofiara, święci i ich kult. No więc właśnie. I tutaj co się dzieje dalej? Ten dyskurs podchwycił w sposób bardzo sprawny Newsweek, czyli pismo podchwyciło ten dyskurs profesora i w 2012 roku, kiedy, bo wiemy, że pierwsza wypowiedź padła w 2010 właśnie o sekcie smoleńskim sformułowana przez profesora Davisa, od 2012 roku, a zaznaczam jednocześnie, że w tym czasie redaktorem naczelnym stał się redaktor Tomasz Lis tego tygodnika. I od tego momentu tygodnik od 2012 roku prowadzi bardzo sprawną retorykę strachu, przede wszystkim wobec partii Prawa i Sprawiedliwości, jak również wobec jej przywódcy. I tutaj tylko takie dwa słynne bardzo już przykłady okładek. Pierwsza, Obudź się Polsko. To było z września 2012 roku. Wtedy był ten słynny marsz Obudź się Polsko, który był prowadzony przez środowiska Rodziny Radia Maryja, Telewizję Trwam. To był czas, kiedy trwała walka o wejście na multiplex. I tutaj tak przewrotnie na okładce widzimy Obudź się Polsko, ale Obudź się Polsko w zupełnie innym sensie. Wskazuje na twarz takiego klauna, który straszy swoim widokiem. I jakiś czas później, w 2015 roku, Sierakowski Sławomir w wywiadzie dla Newsweeka tłumaczy strategię przywódcy tego Mesjasza, bo jest też taki termin w retorce pada, sekty smoleńskiej. Najpierw straszył lustracją, czyli właśnie przywódca PiSu, później wymyślił układ. Układ przestał być potrzebny, jak pojawił się Smoleńsk. I na okładce tego Obudź się Polską widzimy napis: Polacy boją się rządów PiS, ale chcą premiera Kaczyńskiego. Ale nie chcą premiera Kaczyńskiego, tak. Przepraszam, tu był błąd. Kolejna okładka. Jak Rzeczpospolita odkryła trotyl, a Kaczyński podpalił ląd, czyli Dzień Świra. Czyli tutaj świr, podpalacz Polski, ten przywódca sekty smoleńskiej, to w retoryce pisma to świr. Ale co się dzieje? W jakiś czas później jednak gazeta odchodzi od retoryki strachu i przechodzi w zupełnie, następuje zwrot w dyskursie tego pisma. I okazuje się, że w 2015 roku, roku dwóch wyborów prezydenckich i parlamentarnych, pismo przechodzi na styl ośmieszania, wyszydzania całej partii, zwolenników tej partii, jak również jej wodza, tego przywódcy Kościoła Smoleńskiego. Proszę, to jest jeden z wywiadów zamieszczony w lutym 2015 roku, stary czy jary, ale proszę zobaczyć, to jest pretekst do tego, żeby zaprezentować zdjęcie przywódcy Kościoła religii smoleńskiej jako właściwie umarłego, martwego. To jest nieżywy przywódca sekty smoleńskiej, trzymając się dyskursu tego pisma. Kolejny już marcowy numer, tuż przed rocznicą kolejną katastrofy smoleńskiej, jest poświęcony cały numer tego tygodnika niemalże nadużyciom przeciwko partii, która walczy, jest o aferach, o tym, jak różnego rodzaju nadużycia popełniają członkowie tej partii, ale na okładce nie ma ich, tego co jest w środku, tylko znowu jest okładka z twarzą tego przywódcy, tutaj Mesjasza, smoleńskiego guru. Z tym, że tutaj nie jest tylko martwa, ale jest obłupana, obtłuczona, widzimy, uszkodzona, zdestruowana. Numer, który ukazał się równo w rocznicę ubiegłego roku, Smoleńska, to jest taki Mesjasz Smoleński, zamachowiec. Jaki tutaj dyskurs tygodnik prowadzi? Powiada Tomasz Lis, że we wstępniaku, czyli w artykule wstępnym do tego numeru, powiada, że posmoleński zamach Kaczyńskiego na Polskę był skalkulowany na zimno. Prezydenturę Lecha Kaczyńskiego przeniósł z odmętów drwin w sferę legendy. I dalej powiada w innym miejscu, że do zamachu doszło nie w Smoleńsku, lecz po Smoleńsku, do perfidnego zamachu na Polskę i wspólnotę Polaków dokonał Jarosław Kaczyński. Zamach się powiódł. I tutaj widzimy kolejne odsłony demaskacji tego fałszywego Mesjasza, tego kłamcy, tego zamachowca. Trzymam się cały czas dyskursu. Te wszystkie słowa, których używam, są użyte w dyskursie tego pisma na różnych numerach, poszczególnych stronach, publicystyce, wywiadach te terminy padają. Oprócz zamachu na ojczyznę, Kaczyński dokonał jeszcze zamachu na polszczyznę. Polegać to ma na pozbawianiu sensu słów i całkowitym odwróceniu znaczeń. Tutaj fałszerstwo wyborcze to jest numer tuż przed wyborami prezydenckimi majowymi, kiedy ostrzega pismo swoich czytelników, że oto za chwilę będziemy mieli do czynienia z fałszerstwem wyborczym. A to jest pierwsza okładka już, kiedy było wiadomo, że kto zwycięży w wyborach prezydenckich. To jest ta najważniejsza marionetka Mesjasza, przywódcy religii Kościoła Smoleńskiego. I tutaj już mamy apogeum, król smoleński. I tutaj do tego, ja myślę, że dobry komentarz, w cudzysłowie dobry, powiada Norman Davis, dostaje pytanie w tym wywiadzie już z 2016 roku. Dziś guru rządzi nie tylko partią, ale i Polską. I profesor tak komentuje to pytanie. I w tym problem, powiada, dopóki miał wpływ wyłącznie na swoich wyznawców, można było uznać, że to ich wybór. Teraz jednak guru siedzi za kierownicą państwa i prowadzi je w nowym, chyba niebezpiecznym kierunku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest ta korona jest przechylona, taki zawadiacki. No, to spojrzenie, te oczy, to one za chwilę też będzie ta ikonografia, ta sfera ikoniczna także będzie przeze mnie skomentowana. I tutaj kolejna odsłona dyskursu tego pisma, mianowicie przywódca smoleński ma swoich wariatów. Jednym z nich tutaj jest na okładce. I co powiada naczelny o Antonim Macierewiczu, bo o nim mowa. Macierewicz generuje oskarżenia, jazgot i brednie PiS. Paroksyzmy smoleńskiego amoku, ekscesy parcianej propagandy, erupcja buraczonego, narodowo patriotycznego patosu. To jest także element dyskursu, jaki prowadzony jest na łamach Newsweeka. Czy to się dzieje naprawdę na okładce? Widzimy to pytanie. Oczywiście kolejna odsłona tego dyskursu, Mesjasz Destruktor. To jest ten, który niszczy. Na okładce widzimy Kaczyński ruszył. Jak to komentuje naczelny pisma? Norman Davis nazwał Polskę placem zabaw Boga. Dziś Polska stała się placem zabaw Jarosława Kaczyńskiego i jak długo tak pozostanie, będziemy w strasznych kłopotach. Kolejne odsłona tutaj, bezwstyd odkładka, więc tutaj prezydent Polski jako bezwstydnik. Sługa znów, niezłomny do usług. Tutaj jest dyskurs, z kolei zwraca się, linia dyskursu prowadzona jest przede wszystkim w stronę prezydenta, nowego prezydenta Polski. I tajemnice Mesjasza. Co jest w głowie Kaczyńskiego? Zaczyna coraz bardziej wszystkich fascynować i stawiają pytania. Także padają pytania o to na łamach tego tygodnika. I sam naczelny pisze tak. Rys sadystyczny pana i władcy, owładnięty misją degradowania Trybunału, pluje innym w twarz, burzy wszystko, czego nie lubi, zniszczy każdego, nie ma zahamowań, wyrażać głośno sprzeciw. Seryjnie wystrzeliwane epitety pod adresem domniemanych wrogów, a są ewenementem na skalę światową. Nawet dyktatorzy nie mówią tak pogardliwie o Polakach. To jest także. Oczywiście jest otoczony odpowiednią grupą ten przywódca guru Kościoła Smoleńskiego. To są cwaniaki. Jeden z nich, pierwszy nawet cwaniak 4 RP, widzimy na okładce. Ma też swoich cyngli. To jest kolejny element tego dyskursu. Cyngiel, nie trzeba chyba komentarzy do tej okładki. Oczywiście to wszystko tworzy zespół marionetek. Proszę zobaczyć, no tutaj jest pani premier Beata Szydło w tym gronie. I także od momentu pojawienia się teczki TW Bolek, tutaj dochodzi kolejny element tego dyskursu jako Mesjasz, niszczyciel demokracji i symbolu Solidarności, i Liz woła przeproś do tego obelżywego słowa, nie przeczytam. I kolejne uderzenie w prezydenta kraju, który przedstawiany jest jako słup niemalże tego wybranego Mesjasza. Proszę zobaczyć, dlaczego nie chce być prezydentem, bo taka teza jest postawiona i tutaj to jest człowiek bez twarzy, no marionetka, tak, słup, człowiek nikt. I zmierzamy do końca tego dyskursu i przejdziemy do podsumowań. Wracamy w takim razie do tego dyskursu, jaki był prowadzony w roku 2012, czyli znów wracamy do poetyki strachu. Tutaj wywiad z mecenasem Rafałem Rogalskim, który tak opisuje ministra Macierewicza. Macierewicz jest człowiekiem o osobowości patologicznej. Prokuratura powinna go wezwać i przesłuchać w obecności biegłego psychologa. Wątpliwości dotyczące jego postrzegania rzeczywistości są w pełni uzasadnione. Proszę prześledzić, ile ten człowiek składa zawiadomień o przestępstwach. No to jest ta jedna z tych bardzo słynnych okładek Amok. I cały dyskurs w finale prowadzi do tego, co mamy obecnie. To jest ostatnia okładka pisma. Tutaj dobry do tego też komentarz jest w innym miejscu, który był w edytorialu zamieszczony przez Tomasza Lisa w numerze 4. We wstępniaku pod tytułem Zdrada narodowa pisze Tomasz Lis na koniec. Można ignorować antyniemieckie ekscesy głupich gazet pędzących w pisowskim rydwanie, ale nieodpowiedzialności i zamachu na polską rację stanu tej władzy wybaczyć nie można. I przechodzę do konkluzji. Analiza dyskursu przekazów wskazuje, że określenie religia smoleńska jest pojęciem bardzo szerokim, niezdefiniowanym do końca, które tworzą trzy podstawowe składowe. Sekta smoleńska, guru Mesjasz Smoleński i lud pisowski. To oczywiście, proszę, to jest wszystko w cudzysłowie, bo to są cytaty. Kapłani smoleńscy, oczywiście lud pisowski, tworzą te pisowskie rydwany, kapłani smoleńscy i tak dalej. Wokół tych pojęć budowany jest szeroki dyskurs religii smoleńskiej. Jego poetyka wskazuje, że jest on częścią szerszego zjawiska logomachii. A więc takie sprawy, które, takie pojęcia, które, którymi możemy analizować ten cały dyskurs, jak entymematy, supozycje, presupozycje, implikatury, tropy, figury retoryczne, przekazów werbalno-ikonicznych, wskazują przede wszystkim na postać przywódcy tego kościoła sekty i jego najbliższe otoczenie. Ten ów pisowski rydwan. W dyskursie mocno zaznacza się deficyt bezpośrednich wypowiedzi, motywacji i aksjologii wyborców i wyznawców, w cudzysłowie oczywiście, religii smoleńskiej. Jest też mowa w tym dyskursie, jest pytanie o genezę i podejmuje to pytanie Cezary Michalski w jednym ze swoich tekstów i powiada tak, że warunkiem powstania był zamach. Bez zamachu dla prawicy Smoleńsk byłby niczym, objaśnia publicysta. Dzięki mitowi zamachu zamach stał się wszystkim, szansą na rząd dusz. Kościół smoleński i dalej powiada Michalski, że mesjanizm smoleński zbudowany na fundamencie katastrofy lotniczej wyznaje właśnie pisowski lud. Kaczyński rozumie potrzeby emocjonalne tego ludu. Bez zamachu Smoleńsk jest tylko katastrofalnym zakończeniem niezbyt udanej prezydentury. To jest nie do zniesienia, pisze Michalski, dla Jarosława Kaczyńskiego i z powodów emocjonalnych, jak również pragmatycznych. I do tej linii dyskursu właściwie zgadzają się większość publicystów tego pisma. I tutaj o skutki. Jakie skutki wywołuje tego rodzaju tak bardzo regularnie, konsekwentnie, długofalowo prowadzony dyskurs? Taki dyskurs kreuje skrajnie emocjonalne przekazy zmierzające do dehumanizacji, także w warstwie ikonicznej guru sekty smoleńskiej i przywódcy kościoła smoleńskiego. Sekta smoleńska, jak każda sekta, ma ofiary. Są nimi przede wszystkim jej wyznawcy, ale także, gdy PiS stworzył nowy rząd, ofiarą jest cały kraj. Wszyscy obywatele, ojczyzna, system polityczny, demokracja, Trybunał Konstytucyjny, porządek prawny, praworządność, były rząd i obecna opozycja. Mówi się nawet o gwałcie na języku, gwałcie na polszczyźnie. Kraj i jego mieszkańcy znajdują się w skrajnie mentalno-politycznej zapaści i wędrują w stronę totalitaryzmu, orbanizmu, autorytaryzmu. Czytamy o paroksyzmach smoleńskiego amoku, o Polakach, którzy zwariowali, o smoleńskim paliwie i Polakach w nastroju narodowo-ekspiacyjnym, odstrzelonych za Smoleńsk, zamachu po smoleńskim wreszcie. I puentując, od chwili wygranych wyborów parlamentarnych tygodnik Axel Springera generuje poetykę i przekazy ikoniczne, kreujące przywódcę kościoła smoleńskiego, ogarniętego furią i kompleksami istoty wręcz demonicznej, niepoczytalnej, psychopatycznej, knującej, otaczającej się cynglami, cwaniakami, marionetkami. Dyskurs kościoła smoleńskiego może generować strach, lęk, na koniec bunt i niezgodę na władzę i panowanie ludzi niepoczytalnych, nieodpowiedzialnych. Mowa jest nawet o zdradzie. Obecny dyskurs wiedzie więc w stronę do obalenia władzy, pogrążające w chaosie kraj i obywateli Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.